Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na kolejnym wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. Tytuł dzisiejszego wykładu zatytułowany jest Jak kształtowała się Warszawska Organizacja Komunistów. Wykłady, które do tej pory odbyły się w ramach cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią, dotyczyły historii Polski po 1945 roku. Dzisiejszy zaś wykład będzie odnosił się do lat wcześniejszych, a mianowicie 1918-1925. Wykład wygłosi pani dr Elżbieta Kowalczyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, która zajmuje się relacjami polsko-sowieckimi do 1956 roku, ruchem komunistycznym w dwudziestoleciu międzywojennym oraz historią Kominternu w okresie międzywojnia. Witam panią doktor serdecznie raz jeszcze i oddaję głos.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przywitanie. Tak jak powiedziała pani doktor Marta Milewska, dzisiaj opowiem o organizacji komunistycznej w Warszawie w latach 1918-1925. Choć o ruchu komunistycznym w latach dwudziestolecia międzywojennego napisano i powiedziano bardzo dużo, to jednak wiele aspektów z jego działalności do tej pory pozostaje niezbadanych. Jednym z takich aspektów jest stołeczna struktura partii. Referat będzie dotyczył procesu formowania się Komitetu Warszawskiego z uwzględnieniem wpływu Kominternu na jego działalność i organizację. Na samym początku chciałam zauważyć, że w badaniach i w narracji historycznej na temat ruchu komunistycznego nie można eliminować czynnika ekonomicznego. Miał on bowiem bardzo duży wpływ na wybory polityczne Polaków, społeczeństwa polskiego. Państwo polskie, doświadczone najpierw przez zabory, potem przez działanie I wojny światowej, przeżywało problemy ekonomiczne. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego dążono do stabilizacji sytuacji ekonomicznej w kraju, niestety z różnym skutkiem. Słaba kondycja ekonomiczna państwa polskiego po I wojnie światowej wpływała na zaangażowanie się części robotników w skrajnie lewicowe partie rewolucyjne. Mimo że elitę komunistyczną stanowiła inteligencja, a także dzieci przemysłowych fortun, to obok nich zwykłymi komunistami, członkami KPRP zostawali najczęściej ludzie mający poczucie skrzywdzenia przez system, w którym przyszło im żyć. Była to biedota robotnicza, chłopska, inteligencka różnych narodowości. W Warszawie w strukturze Komitetu Warszawskiego było około 70% robotników i bezrobotnych. Dla zdesperowanych robotników i bezrobotnych idee i program komunistyczny był jakąś alternatywą, nadzieją na stworzenie innej, sprawiedliwszej rzeczywistości, na zbudowanie państwa opartego o sprawiedliwy podział, opartego na w ogóle innym projekcie. Z czasem wiara w idee marksistowskie została przeniesiona na wiarę w partię bolszewicką, a także w Związek Sowiecki. Postawa komunistów była przejawem swego rodzaju fanatyzmu ideologicznego. Jak słusznie zauważył Friedrich Firsow w jednej ze swoich książek Pagonia za Prizraka, ich postawa była przejawem, ten fanatyzm ideologiczny był na tyle mocny, że potrafił zawładnąć umysłem, wpływać nie tylko na czyny, ale określić całe życie człowieka. Zacznijmy jednak od początku. Polska Partia Socjalistyczna Lewica wyrażała chęć połączenia z SDKPIL, czyli Socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy, kilka lat już przed wybuchem I wojny światowej, gdy tymczasem SDKPIL chciało po prostu wchłonąć strukturę PPS Lewicy. W listopadzie 1918 roku Centralny Komitet Robotnicze PPS Lewica wystąpił z inicjatywą zjednoczenia i utworzenia partii komunistycznej. Kilka dni później zwrócił się listownie do zarządu głównego SDKP i L. Zaraz też obydwie partie przystąpiły do przygotowania platformy programowej i tymczasowej ustawy organizacyjnej, tak zwanego statutu. Wspomniane dokumenty zostały przyjęte przez Zjazd Zjednoczeniowy SDKP IL i PPS Lewicy, który odbył się 16 grudnia 1918 roku w Warszawie i ukonstytuował się jako Zjazd Organizacyjny Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Partia z chwilą powstania sprawiała wrażenie ugrupowania samodzielnego. Nie była powiązana instytucjonalnie ani formalnie z innymi ośrodkami politycznymi. Jednak była zintegrowana ideologicznie i personalnie z partią bolszewików. Istniejące związki zostały wyniesione jeszcze z czasów działalności Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, z której obydwie się wywodziły. Przystąpienie KPRP do powstałego z inicjatywy Lenina w marcu 1919 roku Kominternu radykalnie zmieniło tę sytuację. Sukcesywne uzależnianie się partii od instytucji jednoczącej światowy proletariat w coraz większym stopniu czynił ją podmiotem wobec Kominternu, a z czasem wobec państwa sowieckiego. O przebiegu akcji scaleniowej SDKP IL i PPS Lewicy na terenie Warszawy żadne oficjalne dokumenty partyjne się nie zachowały. Jak wynika z członków Komitetu Warszawskiego, połączenie kół SDKP IL i PPS Lewicy rozpoczęło się jeszcze przed zjazdem zjednoczeniowym obu partii. O istnieniu struktury KPRP w Warszawie w grudniu 1918 roku świadczą ulotki sygnowane przez Komitet Warszawski. Komitet z początkiem 1919 roku zaczął też wydawać swój organ prasowy. Był to Sztandar Komunizmu. Pierwszy numer pojawił się na przełomie marca i kwietnia 1919 roku. Pismo inaugurowało swój krótki żywot słowami: gnębił nas carat, przywalił ciężkim grobowym kamieniem ruch robotniczy. I zeszliśmy w podziemia kuć broń naszą. Słowo wolne, słowo rewolucyjnego socjalizmu. Jednak początkowo, w pierwszych latach, Komitet Warszawski nie przejawiał zbyt ożywionej aktywności. Był wówczas na etapie organizacyjnym. W swej autobiografii jeden z głównych organizatorów Komitetu Warszawskiego, Jan Paszyn, były działacz SDKP IL, znany w środowisku warszawskim ze swojej działalności na terenie związków zawodowych i spółdzielni, wspominał, że już w połowie 1919 roku doszło do aresztowania tzw. Biura Warszawskiego. Po aresztowaniu Biura Warszawskiego utworzono kolejną trójkę organizacyjną dla budowy struktury KPRP w stolicy. Jan Paszyn w jednym ze swoich życiorysów składanym do Wydziału Kadr Komitetu Wykonawczego Kominternu zawarł też opis sytuacji w Warszawie, jaka panowała w czasie wojny polsko-bolszewickiej, wydarzeniu jakże kluczowym dla późniejszej działalności komunistów w Polsce. Nie wspomina on o zaangażowaniu struktury warszawskiej KPRP w mobilizację środowiska komunistycznego na terenie stolicy. Zajmował się tym koordynacją, zajmował się Komitet Centralny. Paszyn wspomina, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej aktyw komunistyczny, mimo że bardzo nieliczny na terenie stolicy, szykował się do objęcia władzy w mieście po wejściu Armii Czerwonej. Ówczesne zorganizowano nawet kilka spotkań. Ówczesne te spotkania w celach organizacyjnych odbywały się przy ulicy Złotej i przy ulicy Mylnej. Zorganizowano zgodnie z przekazem Paszyna tylko dwa takie spotkania, ponieważ jak twierdzi, aktyw komunistyczny zbierający się czuł zagrożenie ze strony bojówek PPS. Zgodnie z przekazem Paszyna, PPS sporządził list aktywu komunistycznego, by, jak napisał, rozprawić się z nimi. Na Radzie Partyjnej KPRP, która odbyła się w połowie września 1919 roku, apelowano do działaczy komunistycznych, by dążyli do radykalizacji istniejących wówczas rad delegatów robotniczych. Mimo że w ówczesnych radach byli przedstawiciele innych partii socjalistycznych, to były one wówczas kluczową platformą działalności komunistycznej. Rady, podobnie do Rady Delegatów Robotniczych tworzonych przez bolszewików, miały odegrać zasadnicze znaczenie w walce o dyktaturę proletariatu oraz być głównym organem władzy po rewolucji. Na radach tych wzywano do inspirowania strajków w zakładach pracy. W maju wybuchł strajk warszawskich tramwajarzy, w czerwcu stanęły fabryki wojskowe. Komuniści aktywnie uczestniczyli w tych strajkach, ponieważ widzieli w nich szansę na destabilizację sytuacji w kraju i w stolicy. W końcu kwietnia 1920 roku odbyła się pierwsza konferencja KPRP, na której przyjęto uchwałę, która zobowiązywała partię do energicznej propagandy. W ślad za postanowieniami partia zaktywizowała swoją działalność propagandową, wydawano i kolportowano odezwy, ulotki wyjaśniające komunistyczne postrzeganie wojny. Sztandar komunistyczny już w 1919 roku podsycał nastroje robotników, pisząc o nastrojach rewolucyjnych panujących w Europie, o rewolucji na Węgrzech czy w Niemczech, które zwiastować miały według nich rychłą rewolucję na ziemiach polskich. Szczególnie aktywni byli działacze z Wydziału Agitacji i Propagandy w wojsku. Kolportowali oni wśród żołnierzy jednostek wojskowych ulotki, które wzywały do uchylania się od podjęcia walki, a także do dezercji i do przechodzenia na stronę armii bolszewików. Nie znamy dokładnej liczby żołnierzy, która pod wpływem agitacji komunistycznej zdezerterowała bądź przeszła do armii wroga. Faktem jest natomiast, że hasła komunistyczne najbardziej trafiały do żołnierzy narodowości żydowskiej. Warto zauważyć, że w tym czasie, w początkowym etapie działalności partii komunistycznej, Komitetu Warszawskiego, 60% składu to byli właśnie działacze narodowości żydowskiej. Później te proporcje się zmieniły oczywiście, ale przechyliła się szala na stronę Polaków w partii, natomiast w początkowym okresie działalności rzeczywiście 60% składu Komitetu Warszawskiego stanowiło ludność narodowości żydowskiej. O zainteresowaniu hasłami komunistycznymi żołnierzy narodowości żydowskiej świadczą też rozkazy wiceministra generała Władysława Sosnkowskiego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z 1 sierpnia 1920 roku, który w odpowiedzi na coraz to częstsze incydenty szkodliwej działalności żołnierzy narodowości żydowskiej rozkazał usunięcie wszystkich Żydów, żołnierzy z oddziałów stacjonujących na terenie Warszawy, tak by nie zostało nich więcej niż 5% składu. W konsekwencji rozkazano dowództwo Okręgu Generalnego Warszawa do usunięcia właśnie żołnierzy narodowości żydowskich, nie tylko z podlegających mu formacji stacjonujących w Warszawie, ale też Modlinie, Zegrzu i Jabłonnie. Z wyeliminowanych Żydów utworzono tak zwane oddziały robotnicze, punkt koncentracji dla nich utworzono w dawnym garnizonie carskim na terenie Jabłonnej, teren dzisiejszego Legionowa. Prawdopodobnie liczba internowanych żołnierzy narodowości żydowskiej oscylowała w granicach od 3 do 5 tysięcy osób. Koniec wojny i podpisanie pokoju ryskiego w 1921 roku zapoczątkowało zupełnie inny okres w dziejach Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, a co za tym idzie i Komitetu Warszawskiego. Opowiedzenie się komunistów polskich po stronie bolszewickiej oraz liczne wypadki przechodzenia żołnierzy polskich na stronę wroga spowodowały, że wraz z zakończeniem wojny zakończył się okres w miarę swobodnej działalności komunistów w Polsce. Władze administracyjne zaczęły regularnie zwalczać partię komunistyczną z tytułu działalności antypaństwowej, mimo że nigdy nie wydała władza polska formalnego normatywu delegalizującego partię. Bo jak można formalnie zakazać działalności partii, która oficjalnie nie figurowała w żadnych rejestrach państwowych? Powstała ona z połączenia, tak jak już mówiłam, dwóch partii. Przy czym PPS Lewica była partią, która przeszła rejestrację przez władze administracyjne zaborcy. KPRP wychodziła więc z założenia, że w takim razie ona nie musi ponownie rejestrować się. Tym bardziej, że w początkowym okresie jej funkcjonowania nikt od niej tego nie wymagał. Po wojnie polsko-bolszewickiej władze państwowe nie miały więc narzędzia, jakim było przyjęcie oficjalnej delegalizacji partii. Aparat państwowy poradził sobie w inny sposób. Wykorzystał przepisy kodeksu karnego o zdradzie i działalności antypaństwowej. Był to tak zwany kodeks Tagancewa. Obowiązywał on na terenach II RP do 1932 roku, kiedy to został uchylony przez jednolity kodeks karny, zwany kodeksem Makarewicza. Państwo polskie nie karało za światopogląd, a za przynależność do partii, która miała swoją centralę poza granicami państwa polskiego. I w tym tkwił problem, żeby udowodnić komunistom przed sądem ich przynależność do organizacji partyjnej. Partia komunistyczna doskonale rozumiała i umiejętnie wykorzystywała legalne mechanizmy prowadzenia propagandy, tylko jakie dawało jej państwo demokratyczne. W prezentowanych hasłach w publikacjach nie odwoływała się nigdy do organizacji partyjnej, tylko do treści światopoglądowych bądź programowych. Żadne wydawnictwo, żadna gazeta też ze względów konspiracyjnych również nie posiadała stopki i strony redakcyjnej. Wszystkie artykuły były podpisane pseudonimami. To też narzucało na komunistów zasady konspiracji. Ewidencja członków partii nie była prowadzona na terenie Polski, tylko w Moskwie. Franciszka Świetlikowa, bazując na relacjach warszawskich komunistów, ustaliła, że w latach 1918-1923 partyjna organizacja w Warszawie była podzielona na 8 dzielnic. Były to Warszawa, Wola, Powązki, Jerozolima, Mokotów, Starówka Dół, Muranów, Praga i Ochota. W pierwszej fazie jej działalności odrębną dzielnicę stanowiły kolejarskie koła partyjne, które na przełomie 1919-1920 utworzyły komitety kolejowe. Wkrótce liczba komitetów rozrosła się do tego stopnia, że powstały 4 dzielnice kolejarskie. Były to Warszawa Wileńska, Brzeska, Nadwiślańska i Petersburska oraz jedna dzielnica, poddzielnica obejmująca kolejki podmiejskie. Początkowo Komitet Warszawski Partii obejmował swym zasięgiem tylko miasto. Po pewnym czasie również włączono w skład Komitetu Warszawskiego miejscowości podwarszawskie. Ten okres jest bardzo słabo udokumentowany i pozostawia w związku z tym bardzo dużo znaków zapytania. Pierwsze sprawozdanie, do którego dotarłam, pochodzi dopiero z końca 1923 roku, czyli po wybuchu w Cytadeli Warszawskiej, do którego doszło 13 października 1923 roku. I właśnie z listopadowego sprawozdania wynika, że struktura stołeczna przybrała bardziej stabilny kształt, a partia zaczęła w miarę regularnie działać. Komitet Warszawski składał się wówczas, tak jak już mówiłam, z 8 dzielnic, ale też z 28 kół i posiadał 850 członków. W międzyczasie w polityce Kominternu zachodziły ogromne zmiany, które odbiły się na działalności całego ruchu komunistycznego, a w tym na działalności Komitetu Warszawskiego. Mianowicie po nieudanych próbach wywołania rewolucji w licznych państwach europejskich i po klęsce w wojnie z Polską, widząc, że sytuacja w Europie po I wojnie światowej pomału krzepnie i stabilizuje się, a próby wywołania rewolucji kończą się niepowodzeniem, w Kominternie i we władzach Rosji Sowieckiej upadła nadzieja na szybką rewolucję światową. Tym bardziej, że wzrost aktywności komunistów spowodował mobilizację środowisk przeciwnych, czyli skrajnej prawicy, która wykorzystywała hasła antykomunistyczne i budowała swoją siłę. Już w październiku, przypomnę, 1922 roku doszło do faszystowskiego zamachu stanu i przejęcia władzy we Włoszech przez Benito Mussoliniego. W tej sytuacji przed WKPB stanęło pytanie o przyszłość eksperymentu bolszewickiego. Odpowiedzią na nie była koncepcja budowy socjalizmu w obcym kapitalistycznym okrążeniu jako systemu autarkicznego. Pomysłodawcą tej koncepcji był Józef Stalin, który gotów był podjąć ryzyko budowy socjalizmu w pojedynkę jako formę przeczekania okresu dojrzewania rewolucji w państwach kapitalistycznych. Przy czym należy zaznaczyć, że przyszły dyktator nigdy nie miał wątpliwości co do zasadności rewolucji i za Marksem i Engelsem uważał, wierzył w jej nieuchronność. Natomiast część elity rządzącej w Związku Sowieckim z ówczesnym komisarzem spraw wojskowych i marynarki wojennej Lwem Trockim na czele nie wierzyła w możliwość zbudowania socjalizmu w jednym państwie. Uważali, że musi być to proces, który ogarnie całą Europę. Była to jedna z głównych przyczyn polaryzacji ośrodka władzy, obozu władzy w Związku Sowieckim. Doktryna socjalizmu w jednym państwie zaczęła zyskiwać na popularności, kiedy Stalin niespodziewanie wzmocnił swoją pozycję jesienią 1923 roku, kiedy jako jedyny zgłosił wątpliwość co do szans powodzenia rewolucji niemieckiej i jako jedyny miał rację, co go też uchroniło przed odsunięciem od gremiów partyjnych, decyzyjnych po śmierci Lenina. Ostatecznie sposobem bolszewików na przeczekanie tego okresu okazała się teza socjalizmu w jednym państwie. Budowa systemu autarkicznego nie powodowała braku zainteresowania partiami komunistycznymi, satelitami WKPB, tylko było sposobem na przeczekanie, tak jak już powiedziałam, okresu dojrzewania rewolucji w krajach kapitalistycznych. Pilną kwestią stało się wypracowanie przez Komintern nowego stanowiska i nowej polityki względem partii komunistycznych. Bolszewicy nie chcieli utrzymać swoją rolę stymulatora ruchu komunistycznego i utrzymać kontrolę i wpływ na sekcje komunistyczne i na sytuację wewnątrz państw kapitalistycznych, a przy okazji odsunąć podejrzenie od siebie. Przypomnę, że po wojnie polsko-bolszewickiej na terenie państwa polskiego znajdowało się około 4600 agentów wywiadu sowieckiego. Ponadto w 1925 roku w celu ocieplenia stosunków, ponieważ Rosja Sowiecka wtedy nawiązywała kontakty dyplomatyczne i kontakty gospodarcze, z Polski wycofano szereg grup dywersyjno-wywiadowczych. W tej sytuacji Komintern musiał wypracować nowe metody działalności sekcji komunistycznych funkcjonujących w krajach kapitalistycznych, przestawić je na działalność długofalową w warunkach pokoju. Stworzono komisję do spraw nielegalnej działalności, która miała się zająć tym, by ratować pozostałości zniszczonych represjami partii komunistycznych, które w większości nie były tolerowane w państwach europejskich. Dyskusja na szczycie Kominternu o przyszłości ruchu komunistycznego rozlała się na wszystkie sekcje komunistyczne i wywołała wieloletnie waśnie między zwolennikami leninowskiej koncepcji zarządzania ruchem komunistycznym, a zwolennikami Stalina. Konflikt w KPRP ujawnił się już w 1924 roku z chwilą pojawienia się tzw. ultralewicy, która wystąpiła z krytyką uchwał drugiego zjazdu KPRP. W czasie drugiego zjazdu KPRP partia komunistyczna przeszła dużą transformację programową, akceptując czasowo państwowość i przyjmując dwuetapową rewolucję. Stalin posłużył się swoimi stronnikami, uruchomił przebywających w Berlinie Henryka Domskiego, Zofię Osińską, a właściwie Zofię Unschlicht i Juliana Leszczyńskiego. W celu zneutralizowania kierownictwa starego leninowskiego, czyli Marii Koszuckiej, Adolfa Warskiego i Henryka Waleckiego, tak zwaną grupę Trzybu. Na trzecim zjeździe KPRP na przełomie stycznia i lutego 1925 roku, na którym oficjalnie przyjęto i zaakceptowano tak zwaną bolszewizację, czyli później powiem o co oznaczała bolszewizacja. Biuro polityczne Komitetu Centralnego zostało w całości zdominowane przez ultralewicę. Dokoptowano w jego skład Juliana Leszczyńskiego, Domskiego i Unschlicht. Cały trzeci zjazd odbywał się pod hasłem walki z tak zwanymi odchyleniami prawicowymi. W rezultacie ostentacyjnej działalności ultralewicy wzmogły się działania policyjne. W Warszawie zostały zamknięte związki zawodowe, w których komuniści mieli decydujący wpływ. W stolicy aresztowano około 300 komunistów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wówczas w Komitecie Warszawskim było około 800 członków, to okazuje się, że około 40% partii trafiło do więzienia. Konsekwencją aktywności ultralewicy było też przyjęcie instrukcji dla sądów polowych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych 15 kwietnia 1925 roku. Konflikt między ultralewicą a resztą partii też przeniósł się na łamy prasy. W Głosie Komunistycznym w lutym Edward Pruchnik oskarżył egzekutywę Komitetu Warszawskiego i o słabość partii w Warszawie. Skupił się na budowie komórek komunistycznych, których budowa i działalność według niego zaprzeczała wszelkim zasadom konspiracyjnym. Niespójności właśnie takie, jak były między ultralewicą a pozostałą częścią partii, stopniowo pogłębiały się i doprowadziły do walk frakcyjnych, które na dobre rozlały się po partii po przewrocie majowym w 1926 roku i szczególnie dotknęły Komitet Warszawski. Kierownictwo z Leńskim i Domskim zlekceważyło sytuację w kraju. Odmówiło opublikowania przez już KPP, bo przypomnę, że na trzecim zjeździe zmieniono nazwę z KPRP na Komunistyczną Partię Polski. Odmówiło opublikowania przez Komunistyczną Partię Polski artykułu Nikołaja Bucharina, w którym uzasadniał on niedopuszczalność takiej taktyki, jak stosowała ultralewica, która to taktyka mogła doprowadzić do całkowitego zniszczenia partii przez aparat bezpieczeństwa Polski. Na trzecim zjeździe, tak jak powiedziałam, zatwierdzono i wprowadzono bolszewizację. Bolszewizacja oznaczała stopniowe przeszczepianie modelu organizacyjnego charakterystycznego dla partii bolszewickiej na sekcje komunistyczne. W partii komunistycznej w KPP powstały nowe wydziały, niektóre z już z istniejących obarczono nowymi obowiązkami i tak utworzono sieć wydziałów wojskowych, na których nad którymi kontrolę sprawowało biuro wojenne, wojskowe i Wydział Międzynarodowej Łączności, tak zwany OMS przy Komitecie Wykonawczym Kominternu, przeniesiono na wydziały wojskowe obowiązek prowadzenia działalności wywiadowczej na terenie jednostek wojskowych. Obarczono dodatkowymi obowiązkami wydziały techniczne, które za pomocą struktury utworzonej wewnątrz, tak zwanych oddziałów informacyjnych, miały prowadzić wywiad cywilny na terenie urzędów administracji państwowej. W ślad za tymi ustaleniami zmiany wprowadzono również w strukturze Komitetu Warszawskiego. W KW, w Komitecie Warszawskim, powstał nowy wydział wojskowy. Zaczęto też wysyłać kandydatów do pracy w nowo powstałych wydziałach do utworzonej właśnie w 1925 roku Politycznej Szkoły Wojskowej dla działaczy KPP. Różniła się tym od innych szkół moskiewskich, partyjnych, podporządkowanych Kominternowi, tym, że ona nie była tylko podporządkowana Kominternowi, ale też Razwiertuprowi RKKA, czyli wywiadowi wojskowemu. W grupie 28 absolwentów pierwszego kursu w Politycznej Szkole Wojskowej dla działaczy KPRP w 26 roku było 7 osób z Warszawy. Wśród nich był Jakub Czerniawski, działacz wcześniej przed wyjazdem do szkoły do Komitetu Dzielnicowego Muranów, Henryk Wójcik, przy czym w dokumentach brak informacji o tym, jaką piastował wcześniej funkcję, Julian Ciesielski, który przed wyjazdem pracował w Komitecie Dzielnicowym Wola i Powązki, a także był łącznikiem między Komitetem Dzielnicowym Powązki a Komitetem Warszawskim. Joel Łazebnik, przybrane nazwisko Jakub Szkurko, na terenie Związku Sowieckiego używał nazwiska Kryłow. Łazebnik przed wyjazdem do szkoły był sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce i przedstawiciel Wydziału Młodzieżowego w Komitecie Warszawskim. Ukończył szkołę też Władysław Brzosek, który przybrał na terenie Związku Sowieckiego, posługiwał się przybranym nazwiskiem Włodzimierz Karpow. Wśród absolwentów z Warszawy była też jedna kobieta, Helena Krenicka, pseudonim Adela, działaczka Wydziału Kobiecego przy Komitecie Warszawskim, a także Komitetu Dzielnicowego Muranów. Warto nadmienić, że wśród 28 kursantów był też Bolesław Bierut, który wówczas używał przybranego nazwiska Józef Iwaniuk, pseudonim Bolek. Prowadził on na terenie Warszawy działalność na odcinku spółdzielczym. W 1925 roku w ramach bolszewizacji tereny podmiejskie ostatecznie oddzieliły się od Komitetu Warszawskiego i utworzyły Komitet Okręgowy Warszawa Podmiejska. A następnie Komitet Okręgowy podzielił się i utworzył Komitet Okręgowy Warszawa Podmiejska Prawobrzeżna i Komitet Okręgowy Warszawa Podmiejska Lewobrzeżna. Przy czym podział pomiędzy Komitetem Warszawskim a Komitetami Okręgowymi Warszawa Podmiejska był jeszcze przez pewien czas bardzo mało precyzyjny. Przykładowo działalność na odcinku wojskowym ciągle była ze sobą powiązana. Teraz bym powiedziała kilka słów odnośnie samego umiejscowienia Komitetu Warszawskiego w strukturze i na temat struktury w ogóle Komitetu Warszawskiego. Komitet Warszawski KPRP nie podlegał biuru organizacyjnemu Sekretariatu Krajowego KC Partii, jak wszystkie inne komitety okręgowe. Podlegał bezpośrednio pod Sekretariat Krajowy. Komitet Warszawski Zatem Komitet Warszawski posiadał takie same prawa, jak i inne komitety okręgowe. Plenum Komitetu Warszawskiego było wybierane przynajmniej w teorii przez konferencję międzydzielnicową. W praktyce konferencje odbyły się tylko kilka razy. Zwoływano je w sytuacjach wyjątkowych i przykładowo przed drugim zjazdem partii w 1923 roku, kiedy miano dyskutować nad przełomowymi zmianami programowymi, a także w 1924 roku w celu przedyskutowania zmian planowanych w ramach bolszewizacji partii. Skład Komitetu Warszawskiego zazwyczaj był wyznaczony bezpośrednio przez Komitet Centralny. Zebrania całego plenum odbywały się niezwykle rzadko, a w okresie międzyplenarnym Komitet Warszawski był zarządzany przez pięcioosobową komisję, tak zwaną egzekutywę, wybraną spośród członków plenum. Wszyscy członkowie Komitetu Warszawskiego byli jednocześnie kierownikami komitetów dzielnicowych. W ślad za rezygnacją na drugim zjeździe partii z Rady Partyjnej jako organu centralnego, w której byli reprezentanci całej partii, Komitet Warszawski również zrezygnował z czasem ze zwoływania konferencji międzydzielnicowych. Ograniczenie, a później pozbawienie przymiotu, jakim był wybór członków plenum Komitetu Warszawskiego przez konferencje międzydzielnicowe, czyniła z nich organ zbyteczny i sukcesywnie odchodzono odwoływania ich. Partia przepoczwarzała się w strukturę odgórnie sterowaną przez Komintern. Komitet Warszawski dyspozycje i wytyczne otrzymywał bezpośrednio od Komitetu Centralnego. Z kolei przedstawiciele komitetów dzielnicowych utrzymywali łączność z Komitetem Warszawskim poprzez tzw. biuro, to jest zakonspirowany lokal. W biurze relacjonowali sytuację w ich dzielnicach i otrzymywali dyrektywy od Komitetu Warszawskiego. Komitety dzielnicowe były w analogicznym kontakcie z komitetami z komórkami komunistycznymi na ich terenie. Pozornie stołeczność Warszawy ułatwiała też kontakty z innymi komitetami okręgowymi. Jak wynika ze sprawozdania ogólnego ze stanu ruchu komunistycznego, Warszawa była również siedzibą Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce, Komitetu Okręgowego Warszawa Podmiejska Prawobrzeżna, Lewobrzeżna, Czerwonej Pomocy w Polsce. Jednak realnej współpracy Komitetu Warszawskiego z komitetami okręgowymi, z organizacjami komunistycznymi nie było. Nie było takiej potrzeby. Komitet Warszawski, podobnie jak inne komitety okręgowe, sprowadzony był do roli wykonawcy poleceń. Materiał źródłowy nie wspomina o jakichkolwiek naradach, i wspólnych i współpracy między komitetami przy organizowaniu różnego rodzaju akcji, świąt komunistycznych czy organizowaniu demonstracji. Drugim czynnikiem, który wpływał na taki sposób funkcjonowania, była konieczność zachowania zasad konspiracji, które na pewno nie ułatwiały działaczom współpracy. Z analizy materiałów źródłowych wynika, że Komitet Warszawski nie kontaktował się tym bardziej z przedstawicielstwem partii przy Komitecie Wykonawczym Kominternu, zawsze za pośrednictwem Komitetu Centralnego, chociaż był wyjątek, to w czasie walk frakcyjnych, kiedy to Komitet Warszawski z pominięciem podległości, czyli z pominięciem Komitetu Centralnego, zwrócił się bezpośrednio do przedstawicielstwa partii przy Kominternie w celu rozsądzenia konfliktu w komitetach warszawskich. W tym czasie istniały dwa komitety warszawskie. Pierwszy zjazd KPRP odniósł się bardzo lakonicznie do zadań partii i jej ogniw terenowych. Przyjęto wówczas tymczasową ustawę organizacyjną, która oględnie mówiła o działaniach organizacyjnych komitetów okręgowych oraz o funkcji kierowników tych komitetów. Decyzje podjęte na pierwszym zjeździe gwarantowały kierownikom okręgów minimalną samodzielność w podejmowaniu decyzji na swoim terenie, ale też obowiązek respektowania od górnych dyrektyw instancji nadrzędnych. Sytuacja zmieniła się radykalnie po trzecim zjeździe KPP, który przyjął wytyczne w sprawie zadań partii i jej ogniw terenowych. W czerwcu 1925 roku zgodnie z nim sprecyzowano zadania Komitetu Warszawskiego. Zgodnie z uchwałami Komitet Warszawski miał objąć swoją działalnością miasto i zostać faktycznym, cytuję, politycznym kierownikiem organizacji na terenie stolicy. Tematy podejmowane na posiedzeniach Komitetu Warszawskiego miały być poświęcone zagadnieniom i problemom robotników. O podejmowaniu jakichkolwiek dyskusji ideologicznych związanych chociażby z akceptacją niektórych uchwał pozjazdowych nawet nie wspominano w uchwale w ogóle. Uchwała nakazywała natomiast komitetom dłuższą aktywność na terenie fabryk i zakładów pracy oraz utrzymanie kontaktów ze wszystkimi komunistycznymi komórkami na jej terenie. Obowiązkiem komitetu było dopasowanie też wydźwięku propagandy komunistycznej do ówczesnych nastrojów panujących na terenie stolicy. Działacze musieli organizować wiece, rozbudowywać też sieć komórek fabrycznych. Przepraszam. Struktura Komitetu Warszawskiego przypominała strukturę Komitetu Centralnego. Składały się na nią wydziały. Zadania nałożone na komitet determinował jego strukturę. Strategicznymi wydziałami, które istniały przez cały okres działalności komitetu, był Wydział Zawodowy, Propagandowo-Agitacyjny, Wydział Kobiecy, Wydział Młodzieżowy, Wydział Więzienny, który później zmienił nazwę na Wydział Moprowski, a po 1925 roku zyskał na ważności Wydział Techniki oraz Wydział Wojskowy. Rozbudowaniu uległ też Wydział Zawodowy. Wówczas powstaje też samodzielny Wydział Kolejowy, który funkcjonował wcześniej jako podwydział Wydziału Zawodowego. Komitet Warszawski działał poprzez podległe mu komitety dzielnicowe, natomiast komitetom dzielnicowym podlegały komórki. Na poziomie komórek praca była bardzo istotna dla partii, ponieważ członkowie partii stykali się bezpośrednio z robotnikami. Agitacja działaczy najniższego szczebla była w związku z tym bardzo ceniona w partii, bowiem przekładała się na realne zaangażowanie i na realne zainteresowanie robotników ideologią komunistyczną. Praca na poziomie komórek była bardzo dynamiczna, a zarazem bardzo płynna. Gdy jedne komórki ulegały rozpadowi lub bądź likwidacji przez organy policyjne, w ich miejsce tworzyły się zaraz nowe. Proces ich tworzenia wyglądał klasycznie. Na początku komuniści nawiązywali z osobą kontakt z pracownikiem danej fabryki. Najczęściej był to działacz komunistyczny lub sympatyk partii komunistycznej, który następnie zaczynał prowadzić agitację. Wystarczyło, że zachęcił do działalności dwie, trzy osoby do tego, żeby zaraz stworzyć komórkę komunistyczną. W pierwszych latach działalności partia liczyła 1000 członków. Później po wojnie polsko-bolszewickiej i w wyniku wybuchu w Cytadeli Warszawskiej liczba ta zmalała i osiągnęła około 800 członków. W Komitecie Warszawskim też początkowo, może powiem o funkcjonariuszach, którzy się różnili od zwykłych członków. Funkcjonariusze to były osoby przeszkolone. Najczęściej, tak w ogóle to tylko przez moskiewskie szkoły, bądź dla partyjne, bądź o profilu też i wojskowym. I ci funkcjonariusze, etatowi, pracownicy partii stanowili około 5% wszystkich członków. Sytuacja zmieniła się po 1925 roku, kiedy to liczba funkcjonariuszy w Komitecie Warszawskim wzrosła do około 3%. I podsumowując, chciałam tylko stwierdzić, że ciągła rotacja składu personalnego Komitetu Warszawskiego i podległych mu komitetów dzielnicowych rzutowała na pracę całego Komitetu Warszawskiego. Działalność niektórych komitetów dzielnicowych miała charakter rzadko efemeryczny i doraźny. W ramach Komitetu Warszawskiego powstawały kolejne komitety dzielnicowe i wydziały, które były nietrwałe, doraźne, tworzone na potrzeby aktualnej linii politycznej. Często komitety te istniały i funkcjonowały tylko i wyłącznie na papierze. Brakowało czynnika podstawowego dla prawidłowego ich funkcjonowania, jakim było zainteresowanie robotników. W konsekwencji partyjna struktura w Warszawie nie była w stanie podjąć żadnej efektywnej działalności, by wypełnić zadania nałożone na nią przez Komitet Centralny i Komintern. Począwszy od trzeciego zjazdu, partia też zarzucała działania na rzecz w interesie klasy robotniczej, na rzecz interesu państwa sowieckiego. Rola Komitetu Warszawskiego sprowadzała się do roli przekaźnika decyzji otrzymywanych od wyższych instancji do komitetów dzielnicowych i do roli kontrolera jakości wykonania poleceń przez komitety dzielnicowe. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Nie chciałam przeciągać, bo wiem, że słuchanie o strukturze jest dość nudne i dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękuję Pani doktor Elżbiecie Kowalczyk za interesujący wykład, za przybliżenie procesu formowania się Komitetu Warszawskiego, jego działalności i struktury. Dziękuję także Państwu, którzy poprzez transmisję uczestniczyli w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny wykład, który odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 17, a wygłosi go Pan doktor Kazimierz Krajewski. Będzie on dotyczył Okręgu Warszawskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Serdecznie Państwa zapraszam.